o filmie bez scenariusza.
Mało kto zdaje sobie sprawę, że w świecie filmu istnieje zawód, który choć często pozostaje w cieniu, ma kluczowy wpływ na finalny kształt każdej produkcji. Mowa o Continuity Script Supervisor, osobie pełniącej rolę oczu i uszu reżysera na planie. Gościnią dzisiejszego odcinka będzie Zuzanna Wiśniewska, skripterka, która na co dzień balansuje między setkami zadań, dbając o spójność scen oraz najmniejsze detale. Jak udaje jej się utrzymać skupienie wśród licznych rozpraszaczy? Jakie umiejętności są kluczowe, by zostać skripterką? Zapraszam do wysłuchania audycji, podczas której odkryjemy kulisy tego fascynującego zawodu. Nie zabraknie inspirującej muzyki, a na koniec oczywiście subiektywne polecajki.
Wielozadaniowość i skupienie, ale wydaje mi się, że też kluczowe jest umiejętność pracy z ludźmi, bo jednak pracujesz w bardzo dużej ekipie, manewrujesz między wszystkimi działami i musisz się z tymi ludźmi po prostu dogadywać i znaleźć wspólny język, a ludzie są różni. Często słyszę, że się czepiam na planie. Bardzo nie lubię tego określenia, bo ja po prostu wykonuję swoją pracę, więc lubię podchodzić do ludzi i mówić im, że też dobrze coś zrobili, a nie tylko przychodzić i mówić, że robią coś źle. Umiejętności tutaj komunikacyjne według mnie są bardzo ważnym aspektem w moim zawodzie. Błędy się po prostu zdarzają. Jesteśmy tylko ludźmi.
Thank you.
Bez scenariusza.
Przed mikrofonem Ewelina Walczak, a moją i Państwa gościnią jest Zuzanna Wiśniewska, Continuity Script Supervisor. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zuzanno, na początek chciałabym, żebyś wyjaśniła naszym słuchaczom, czym właściwie się zajmujesz, bo ja myślę, że wiele osób nie zdaje sobie do końca sprawy z istnienia takiego zawodu. Jesteś bezpośrednią współpracowniczką reżysera na planie zdjęciowym, a twoim głównym zadaniem jest pilnowanie, by w filmie zachowana była ciągłość. Ale wydaje mi się, że też za tym kryje się dużo więcej elementów i aspektów twojej pracy.
Tak, większość osób nie zdaje sobie sprawy, że w ogóle ktoś taki jak ja istnieje na planie. Jednym z aspektów mojej pracy jest pilnowanie kontynuacji, ale tak naprawdę moja praca składa się z wielu aspektów. To nie jest tylko sama kontynuacja. Ale może najpierw o kontynuacji, jak już przy niej jesteśmy. Jak dostaję scenariusz, to muszę sprawdzić, czy wszystko jest logiczne w scenariuszu. I na przykład muszę sobie rozpisać, kiedy mamy dane doby. Sprawdzić, czy to się logicznie ze sobą łączy. Czyli poza tym, że sprawdzić, kiedy nam się zmienia dzień, to też jaka to jest pora dnia na przykład, która to jest godzina. Czyli rozpisać cały scenariusz danymi dniami i godzinami. Bo na przykład mamy scenę, gdzie dziewczyna budzi zdenerwowana chłopaka, obudź się, masz dzisiaj poznać moich rodziców, musimy już szybko wychodzić. Jest to poranek. A następną scenę masz, jak siedzą u rodziców i jedzą kolację wieczorem. Więc trochę to jest nielogiczne, że budzą się rano i są spóźnieni na kolację wieczorną, a mieszkają w tym samym mieście. Na takim pierwszym etapie jakby muszę wyłapać takie logiczne tutaj błędy w scenariuszu. A potem jak jesteśmy na planie, to wiadomo, każdy dział jest odpowiedzialny za swoje kontynuacje, natomiast ja jestem tym łącznikiem, który powinien jeszcze na planie sprawdzić, czy to wszystko się zgadza. Czyli przed sceną muszę sprawdzić, czy dany aktor jest dobrze ubrany, czy jak ma złamaną rękę, to ma złamaną ją w odpowiedniej scenie i ma złamaną prawą, a nie lewą czasami. Na przykład jak ma jakiegoś siniaka, to jaki jest upływ czasu, czy na przykład nie powinien być troszeczkę już bledszy ten siniak, albo na przykład w którym momencie powinien nam już zniknąć. Oczywiście takie rzeczy najlepiej wie charakteryzacja, ale też przegadać to z nimi, na przykład ustalić i sprawdzić po nich. Tak samo rekwizyty na przykład możemy mieć w jednej scenie napisane, że chłopiec wychodzi do szkoły i bierze swój plecak, a potem mamy gdzieś, że on, nie wiem, szedł do tej szkoły, w międzyczasie do niej nie dotarł, poszedł gdzieś indziej i nagle ten plecak jest już dawno zapomniany w tym scenariuszu, ale on jednak wychodził do tej szkoły i miał ten plecak, więc moim zadaniem jest też pilnowanie, żeby w każdej kolejnej scenie on ten plecak ze sobą miał.
Dużo tego, bardzo dużo tego. A podejrzewam, że to jest jeszcze nie wszystko.
Tak, dokładnie. To jest mały ułamek tego, bo to są rzeczy, które się dzieją jeszcze zanim będzie kamera i akcja.
Okej, okay, a co w takim razie, kiedy ta kamera ruszy i ty musisz już wtedy działać chyba na takim totalnym, pełnym skupieniu?
Tak, dokładnie. Wtedy pojawia się trudniejszy moment mojej pracy, bo muszę robić bardzo dużo rzeczy naraz. Pierwszą z rzeczy jest pilnowanie poprawności tekstu i tego, żeby aktorzy w każdym dublu powtarzali ten sam tekst. Poza tym muszę sprawdzać ruchy, które wykonują aktorzy w trakcie sceny. Czyli na przykład jeżeli powiem mam dość tego wywiadu i wstanę, to później w każdym kolejnym dublu muszę powtórzyć to dokładnie w tym samym momencie. I moim zadaniem jest sprawdzenie, czy aktor robi to w tej samej chwili. Jeżeli podnosi kubek, żeby się napić, to musi podnosić go zawsze tą samą ręką. Czy włosy mam do tyłu, czy mam je do przodu? Na którym ramieniu mam torebkę? W którym momencie zdejmuję okulary? Każda najmniejsza czynność aktora musi być przeze mnie zapisana i sprawdzona przy każdym kolejnym dublu. Ponadto też w sumie bardzo ważną częścią mojej pracy jest sporządzanie raportu montażowego dla montażystów, bo ja jestem pośrednikiem między tym, co się dzieje na planie, a właśnie montażystami, żeby wiedzieli, co się wydarzyło, więc ja muszę zapisywać, co widzimy na danych kamerach, różne tam dane techniczne, w które już nie będę się zagłębiać, ale też właśnie wszystkie uwagi od reżysera, że na przykład w tym dublu podobał mi się początek, fajnie jest zagrany przez aktorów, a na przykład w innym już jest fajna końcówka. Czy też na przykład operatorsko, że tutaj było fajne przejście z jednego aktora na drugiego, tak zwany szwęk. Czy na przykład też różne błędy, że na przykład gdzieś widzimy, w którymś momencie weszła nam lampa albo mikrofon w kadr, więc żeby nie wzięli też tego momentu, to też muszę to odnotować. Czasami są też duble, które po prostu wyrzucamy do kosza, więc to też jest wtedy zaznaczane. Czasami nie jest to zawsze, ale czasami na przykład trzeba zmierzyć realny czas sceny, bo załóżmy, że robisz serial i dany odcinek musi mieć 40 minut, więc nie może być tak, że zgrasz tego materiału godzinę 20, bo później nie opowiesz tej historii w montażu, więc trzeba też kontrolować właśnie czas, ile zajmują dane sceny, czy na przykład coś nie trzeba gdzieś później przyspieszyć albo coś zwolnić na przykład, bo nam tego czasu będzie brakowało. Skrypt jest też odpowiedzialny za pilnowanie kierunków i osi na planie. To znaczy, że jeżeli kręcisz na jednego aktora najpierw i on patrzy w jakimś kierunku, to ten drugi musi patrzeć w przeciwnym kierunku, żeby później jak widz ogląda film, to żeby wyglądało jakby ze sobą rozmawiali, bo jak ustawisz ich tak samo, to później oglądając film będziesz czuł, że coś jest nie tak, więc też moim zadaniem jest sprawdzanie, czy aktorzy dobrze patrzą do siebie, względem siebie jakby w trakcie sceny.
Rozumiem, że ta zasada też dotyczy zwierząt, no bo one też często biorą udział w filmach. I co wtedy? Jakie są sposoby?
Dobrze postawić smaczek, żeby patrzył po dobrej stronie kamery.
Tu mamy osie kamery, a co z emocjami?
Tak, emocje są też ważną rzeczą, którą powinien pilnować skrypt, bo nie kręcimy scen po kolei. Kręcimy najpierw scenę 40, potem trzecią, czwartą, dziesiątą, potem wracamy do pierwszej. Jest to podyktowane dostępnościami aktorów czy danych obiektów i na przykład jak kręcimy mieszkanie Zuzi cały dzień, to kręcimy mieszkanie Zuzi i wszystkie sceny z filmu, które się odbywają w tej lokacji. Dlatego też ważne jest, że jeżeli aktor w scenie piątej wychodzi wkurzony z mieszkania, to żeby w scenie szóstej nadal był wkurzony. I skrypt też za to odpowiada, żeby czasami przypomnieć reżyserowi i aktorowi o tym, w jakich emocjach był w poprzedniej scenie. I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I looked in your eyes. But I need to confess, I told you a lie. I said you your heart. Did I waste your time? Well, I tried to be there for you. And you tried to break mine. It isn't asking for love, for an apology. Because of me, then you moved on immediately.
was depressed or losing my mind. My stomach upset almost all of the time. But after I left, it was obvious why. Because for you. But you were not mine.
O filmie bez scenariusza.
Wracamy do rozmowy. Ja przypomnę, że moją dzisiejszą gościnią jest Zuzanna Wiśniewska, skriptarka. Zuzanno, zawód, który wykonujesz, jest ponoć w dużej mierze zdominowany przez kobiety. Czy to jest prawda? A jeśli tak, to z czego to wynika? Czy dlatego, że kobiety wykazują większą podzielność uwagi? Ponoć?
Tak, zdecydowanie jest, przynajmniej w Polsce, zdominowany przez kobiety. Nie wiem, jak to wygląda za granicą. Ja osobiście w Polsce słyszałam o 3 mężczyznach, którzy wykonują ten zawód. Oczywiście nie znam wszystkich. A z czego to może wynikać? Wydaje mi się, że ciężko mi będzie odpowiedzieć na to pytanie, bo to są chyba już jakieś kwestie właśnie bardziej psychologiczne i dlaczego kobiety lepiej są w stanie zorganizować pewne rzeczy i być dłużej w jakimś skupieniu, przerzucać właśnie, być wielozadaniowe, co często widać w domach u kobiet, ale tak naprawdę to nie znam odpowiedzi na to, dlaczego tak jest.
Powiedz mi, jak wygląda ścieżka kariery? No bo nie ma, z tego co mi wiadomo, oficjalnie żadnych szkół, które uczyłyby tego fachu.
Nie ma żadnych szkół i szczerze mówiąc, nie wiem, jak się zostaje skripterką. Skripterem. Wydaje mi się, że to jest to kwestia po prostu jakiegoś przypadku, że musisz już znać kogoś, kto pracuje w filmie i po prostu ktoś musi cię tego nauczyć. Jakaś inna skripterka, skripter. U mnie akurat historia wygląda w ten sposób, że mam po prostu rodzinę filmową. Moja mama pracuje w filmie, mój tata pracował w filmie, więc ja się gdzieś wychowywałam na tym planie. Zaczęłam pracować jako asystentka mojej mamy w biurze z nią i zwolniło się miejsce na skrypcie. I ja stwierdziłam, że mi się to podoba. Poszłam do dziewczyny, zapytałam się, czy mnie nauczy tego fachu. I nauczyła mnie. I ja się tego uczyłam 10 dni. I ona po 10 dniach poszła do kierowniczki produkcji i powiedziała, że w 100% się do tego nadaje, że mam do tego smykałkę i że powinnam to robić. A ja się śmieję, że wysłałam to z piersi matki, bo moja mama też zaczynała od skryptu pracę na planie.
A Zuzanna, słyszałam, że niektóre skripterki pilnują każdego właśnie najmniejszego nawet ruchu, potrafiąc ustawiać nawet każdy po prostu paluszek. Czy zawsze dążysz do takiej absolutnej perfekcji? Jak istotna jest kwestia tej powtarzalności w pracy? Też gdzie leży granica? Bo czy to na przykład nie ogranicza trochę aktorów właśnie?
Ja uważam, że przesadny perfekcjonizm nie jest dobry i nie możesz się czepiać każdego szczegółu, bo właśnie chociażby rozpraszasz tym aktorów. Musisz znać tą granicę, kiedy możesz podejść do aktora czy właśnie do reżysera i zwrócić mu na coś uwagę, a kiedy będziesz ich wybijać z ich pracy. Praca z każdym aktorem jest inna, każdy aktor ma troszeczkę inną powtarzalność i z każdym musisz sobie wypracować ten rytm pracy. Natomiast jeżeli chodzi o tą taką szczegółowość każdego paluszka, no nie, po to mamy montaż, żeby móc pewne rzeczy nim przykrywać i nie warto dążyć do takiej perfekcji, bo właśnie raz, że nie ma na to czasu, a dwa, że wybija się ludzi, aktorów z rytmu po prostu na planie.
No tak, i można zabić to coś, albo czasem, kiedy pojawia się dubel, wtedy wpada właśnie ta iskra po jakichś uwagach właśnie reżysera. A jak może teraz z drugiej strony radzisz sobie z aktorami, którzy zupełnie są niepowtarzalni? Masz jakieś metody, które stosujesz, aby im pomóc w utrzymaniu spójności w scenach, gdy ten ich styl jest zbyt swobodny?
Właściwie to mam jeden sposób. Nie wiem, czy on jest w 100% dobry, ale jak widzę, że aktor ma problem, to staram się mu jakoś w tym pomóc. I pierwszą osobą, z którą rozmawiałam o powtarzalności na planie tak naprawdę była nastolatka, która chciała się tego nauczyć. Nie wiem, czy ona sama do mnie nie przyszła jakby poradę. I ja jej wtedy powiedziałam, że zacznij od jednej rzeczy. Masz scenę, w której nie musisz wybitnie nic robić, jakby, nie wiem, nie jesz śniadania, gdzie masz bardzo dużo ruchów, tylko stoicie i rozmawiacie. Zmień sobie raz pozycję, ułożenie dłoni raz i pracuj nad tym. Jeżeli będziesz czuła, że to wychodzi ci już symultanicznie, to dołóż sobie później drugą czynność. A jak będzie ci druga wychodzić, to dołóż trzecią. Jak kończyłam serial z tą dziewczynką, potrafiła 5 razy zmienić pozycję w trakcie sceny, wykonać 5 różnych czynności i robiła to za każdym razem bezbłędnie. Teraz jestem na planie, gdzie właśnie niestety są aktorzy, którzy mają z tym problem. I też właśnie wyszłam do aktorki z ręką na początku sezonu i dam jej dokładnie tą samą radę. I widzę bardzo u niej duży progres i rozmawiałam z nią właśnie ostatnio na ten temat, bo uważam, że też ważne w mojej pracy jest, bo mimo wszystko gdzieś przychodzę do ludzi. Trochę jest to odbierane, jakbym ich krytykowała, jakbym się czepiała. Często słyszę, że się czepiam na planie. Bardzo nie lubię tego określenia, bo ja po prostu wykonuję swoją pracę, więc też lubię podchodzić do ludzi i mówić im, że też dobrze coś zrobili, a nie tylko przychodzić i mówić, że po prostu pomylili się, zrobili coś nie tak. Więc jak robią coś dobrze, to też do nich przychodzę.
Jak cię, Zuza, słucham, to po prostu otwieram oczy, bo są pewne rzeczy, o których człowiek sobie myśli, że gdzieś one się pojawiają, ale jak teraz o tym opowiadasz, to bardzo mi się to wszystko obrazuje. I też, no okej, okay, wielozadaniowość jest tutaj ważną bardzo cechą, ale też to skupienie, jak udaje ci się utrzymać, no bo zazwyczaj plan to trwa około 12 godzin w polskich realiach albo i więcej. Czy masz jakieś narzędzia? No bo rozumiem, że robisz notatki, ale czy jakieś takie techniki swoje pozwalają ci to skupienie utrzymać?
Prawda jest taka, że nie jesteś w stanie utrzymać skupienia przez 12 godzin i są przecież prowadzone badania nad efektywnością ludzi w pracy i że przy 8 godzinach pracy tak naprawdę ta 8 godzina już jest mało efektywna i ja sama widzę, jak pracuję w pierwszych godzinach pracy, a jak pracuję później. Dużo inaczej pracuje się na początku projektu, kiedy miałeś przerwę jakąś i wchodzisz świeżą głową po prostu w projekt, a co innego jest, jak przychodzisz 6 dzień z rzędu do pracy, 6 dzień z rzędu po 12 godzin. Fizycznie jest to niemożliwe i po prostu w takich momentach zdarza się więcej błędów, ale jesteśmy tylko ludźmi. Ja powinnam pilnować tych rzeczy, znaczy na tym polega moja praca, ale też później jest montaż i w montażem jesteś w stanie wiele tych rzeczy przykryć, bo na przykład jeżeli aktor będzie trzymał delikatnie inaczej ręce, ale ma je poniżej kadru na bliskich ujęciach, to ty tego nie zauważysz i to nie jest takie ważne. Można przejść przez innego aktora w montażu i przykryć pewne błędy po prostu. Więc nie jest możliwe utrzymanie skupienia przez 12 godzin takiego pełnego. We argue in the kitchen about whether to have children, about the world ending in the scale of my ambition, and how much is art really worth. Everything you're best at is the thing that hurts the most. But you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. I am a mother, I'm a bride, I'm a king. I need my golden crown of sorrow, my bloody sword to swing, my shifting shape. Just when you think you have it figured out, something new begins to take. What strange claws are these scratching at my skin? I never knew my killer would be coming from within. I am no mother, as a bride, as a king. I need my gold.
was never as good as I always thought I was. But I had to dress it up. I was never satisfied. Never let me go. Just drag me by my hair and look back on with a show.
Bez scenariusza.
Wracamy do rozmowy. Ja przypomnę, że moją dzisiejszą gościnią jest Zuzanna Wiśniewska, skryptarka. Co jest według ciebie najważniejsze w twoim zawodzie, w tej pracy, w pracy skryptarki?
Myślę, że to, o czym już mówiłyśmy, czyli jakby wielozadaniowość i skupienie, ale wydaje mi się, że też kluczowe jest umiejętność pracy z ludźmi, bo jednak pracujesz w bardzo dużej ekipie ludzi i manewrujesz między wszystkimi działami i musisz się z tymi ludźmi po prostu dogadywać i znaleźć wspólny język, a ludzie są różni. Więc umiejętności tutaj komunikacyjne według mnie są też bardzo ważnym aspektem w moim zawodzie.
Czy jesteś jedyną osobą na planie, jedyną skrypterką? Bo to jest bardzo ciekawe przy danej konkretnej produkcji.
To jest w ogóle zabawne, że jedna osoba musi robić tyle rzeczy. Tak naprawdę jak się tego słucha, to powinny być za to odpowiedzialne ze 3 osoby przynajmniej. I nie. W Polsce odpowiada za to jedna osoba. Przy dużych produkcjach amerykańskich są, z tego co wiem, 2 osoby. Jest oddzielnie osoba od kontynuacji, a oddzielnie jest sam script supervisor, który już wykonuje same te czynności jakby związane w momencie, kiedy rusza kamera.
By nie patrzeć, jesteś głową po prostu filmu. No, bardzo duża odpowiedzialność. Jak ty się w ogóle z tym czujesz? Bo wydaje mi się, że to musi być bardzo stresująca praca.
Wiesz co, na tym etapie pracy ja już w ogóle nie myślę o czymś takim, że to jest odpowiedzialne, bo to jest po prostu moja praca. To tak jakby lekarz codziennie przychodził zdenerwowany, bo myślałby, że ma w swoich rękach czyjeś życie. Oczywiście my sobie zdajemy z tego sprawę, natomiast no nie będziesz wykonywał dobrze swojej pracy, jak się będziesz po prostu tym stresował. Wydaje mi się, że bardziej się stresuję przy pójściu na nowy plan, przy pracy z nowym reżyserem, żeby reżyser był ze mnie zadowolony. Więc dopóki nie przepracujemy ze sobą pierwszych dni, nie złapiemy tego kontaktu i nie usłyszę od niego, powiedzmy, jakieś tam pochwały, czy nie zobaczę po prostu, że jest zadowolony z tego, co robię, to jest to gdzieś dla mnie stresujące.
Powiedz mi, bo na pewno też zawód, który wykonujesz, w pewien sposób przekłada się na twoje życie codzienne. Chodzi mi na przykład właśnie o oglądanie filmów, seriali. Jak to jest? Potrafisz wyłączyć głowę skrypterki w momencie, kiedy chcesz się zrelaksować i obejrzeć chociażby właśnie jakiś film?
Generalnie nie mam z tym problemu, żeby się zrelaksować, ale mój mózg już jest tak zaprogramowany w tym momencie, że z automatu widzę pewne rzeczy i właśnie będąc na planie, czy robiąc kolejny dubel, po prostu widzę, że coś jest nie tak na ekranie. Czasami mogę nie wiedzieć, co to jest w pierwszych sekundach i muszę to sobie sprawdzić, czy na pewno moja intuicja mnie nie zawodzi. Chociaż w 90% przypadków jednak po prostu już mam rację, że to było nie tak. I to samo jest oglądając film. Po prostu czasami widzę, że coś było nie tak, że włosy są nie tak ułożone, czy że jakiś rekwizyt został przestawiony. Ale teraz w dobie cyfrowego nagrywania filmów, umówmy się, że dubli jest robionych tyle, że jesteś w stanie to zmontować tak, żeby tych błędów praktycznie nie było widocznych na ekranie, jak widzowie już to oglądają.
A co jest najtrudniejszego w tym zawodzie? No bo ja rozumiem, że to praca i skupienie i tak dalej, to o tym rozmawiałyśmy, ale tak z twojej perspektywy, co dla ciebie jest najtrudniejsze?
Ja nie wiem, czy coś w moim zawodzie, jako w moim zawodzie stricte jako skrypterki jest dla mnie trudne. Są rzeczy, które gorzej dostrzegam w trakcie kręcenia, jak na przykład właśnie przeskakujące włosy, czy moment, w którym aktor zdejmuje okulary, ponieważ jest to ułamek sekundy i bardzo często jest to ułamek sekundy, który akurat przerzucę sobie na oczy na tekst na przykład, albo coś notuję i one mi umykają, więc są takie po prostu rzeczy, które są moimi po prostu słabymi punktami. Natomiast nie ma chyba czegoś takiego, co mi sprawia jakąś wybitną trudność. Wydaje mi się, że największą trudnością dla mnie w pracy, ale to jest po prostu ogólnie w pracy na planie, jest tempo pracy i tego, że pracujemy po 12 godzin i tych zdjęć jest po prostu dużo, czasami jest dużo dni z rzędu i po prostu jest zwykłe zmęczenie organizmu i człowieka.
Też sama wyszukujesz wpadek filmowych, nawet jeśli tego nie chcesz, to twój mózg robi to za ciebie. Tak, przykład taki klasyczny, no to psychoza przychodzi do głowy, kiedy najpierw te włosy pod prysznicem głównej aktorki były mokre, później suche, no ale też słynna wpadka z Gry o Tron, gdzie kubek pewnej znanej sieciówki kaw, no nie został wycięty, no został przeoczony w montażu. Czy tobie też zdarzały się takie wpadki, z których teraz już gdzieś się, no możesz śmiać?
Nie wiem, czy powinnam opowiadać o swoich błędach.
Błędy to naturalna rzecz, jesteśmy tylko ludźmi.
No właśnie to chciałam powiedzieć, że jesteśmy tylko ludźmi i błędy się po prostu zdarzają i jak chociażby przykład kubka z Gry o Tron, przez ile par oczu to musiało przejść ludzi w postprodukcji i ludzie tego nie złapali. A umówmy się, że jest to błąd, który przy takiej produkcji jesteś w stanie jednym kliknięciem wymazać. Nawet jeżeli na planie został popełniony ten błąd, to w postprodukcji jest łatwy do usunięcia. Jesteśmy tylko ludźmi. Błędy się zdarzają. Myślę, że nie ma co o nich opowiadać.
Szybkie pytania i w miarę szybkie odpowiedzi. Gdybyś mogła nakręcić film o mieście, z którego pochodzisz, no to jaki to byłby film?
Nie wiem, czy to ma dużo wspólnego z moją miejscowością, ale wiele produkcji jest kręconych w Warszawie, więc może nakręciłabym film z życia na planie, jeden dzień z życia na planie, albo z jakichś śmiesznych wpadek w trakcie kręcenia, coś takiego.
Co cię wzrusza?
Dobroć ludzka, okazywana drugiej osobie, jak widzę dobro.
O czym marzysz?
O byciu szczęśliwą i może zabrzmi to banalnie, ale o pieniądzach, ale po to, żeby mieć je, żeby spełniać moje marzenia, bo nie są tanie.
Jakbyś mogła zamieszkać w historii z któregoś filmu, to którego i dlaczego?
Harry Potter na 100%, fantastyka, to jest duża część mojego życia i magia i ten świat to jest coś, co kocham.
Czy jest jakaś scena filmowa, która nigdy cię nie opuściła?
Chyba nie. Nie mam chyba takiej sceny, do której wracam jakoś specjalnie.
Najlepsza książka, którą przeczytałaś?
No i znowu wracamy do Harry'ego Pottera. Zdecydowanie, ale też bardzo lubię serię Malowanego Człowieka. To też jest fantastyka.
Jaki film z twojego dzieciństwa lub młodości miał na ciebie największy wpływ?
I tu zaskoczenie powiem Harry Potter. Wbrew pozorom nie jestem super fanką tych filmów, jestem super fanką serii książek. Natomiast film z dzieciństwa to będzie Matylda, ponieważ po obejrzeniu filmu dowiedziałam się, że jest na podstawie książki i była to pierwsza książka przeczytana przeze mnie z mojej własnej woli i od tego zaczęła się miłość do książek.
Bardzo dziękuję za rozmowę. A moją i Państwa dzisiejszą gościnią była Zuzanna Wiśniewska, Continuity Script Supervisor. Dziękuję.
Dziękuję.
Subiektywne polecajki.
W serialu Fleabag, który chciałabym Państwu polecić, zakochałam się kilka lat temu, od razu po obejrzeniu pierwszego odcinka. Teraz postanowiłam sobie go odświeżyć w te jesienne wieczory, a przyznaję, że niewiele jest seriali, do których wracam. I to była bardzo dobra decyzja. A tym, którzy Fleabag jeszcze nie oglądali, ogromnie zazdroszczę. To świetny brytyjski serial komediowo-dramatyczny stworzony przez Phoebe Waller-Bridge, który zadebiutował w 2016 roku. Phoebe Waller-Bridge to niesamowicie utalentowana pisarka i aktorka, która zdecydowanie stworzyła, no nie boję się użyć tego słowa, arcydzieło. Serial jest doskonale napisany, doskonale zmontowany, wszystkie sceny są niezwykle dopracowane i do tego świetna obsada Fleabag. To jest po prostu majstersztyk. Ten serial rozśmiesza do łez, wzrusza do bólu i naprawdę szarpie serducho. Te emocje towarzyszą mi nawet teraz, kiedy oglądam ten serial drugi raz. A opowiada ono o młodej kobiecie, która próbuje na nowo ułożyć sobie życie w Londynie po niedawno przeżytej tragedii. Tytułowa bohaterka jest tak niedoskonała i zagubiona, a jednocześnie ujmująca, że po prostu cały czas oglądając ten serial jej kibicujemy. Obiecuję, że ten serial ma dużo zwrotów akcji, a też wprowadził koncepcję łamania czwartej ściany i robi to w sposób genialny. Fleabag to jest jeden z najlepszych seriali, jakie kiedykolwiek stworzono, a jednocześnie należy do moich ulubionych. Ja po prostu kocham w nim wszystko. Moja przyjaciółka ostatnio powiedziała, że to idealny serial właśnie na jesienne wieczory dla singielek, ale wydaje mi się, że ten serial porusza wiele istotnych tematów, takich jak relacje międzyludzkie, utrata bliskich, ból emocjonalny i poszukiwanie miłości, że Fleabag staje się i stała się symbolem dla wielu młodych ludzi, którzy borykają się z podobnymi problemami. Jej walka z wewnętrznymi demonami, a także chęć odnalezienia siebie w świecie pełnym oczekiwań i zawirowań jest bardzo uniwersalna i będzie bliska wielu widzom. To wszystko na dziś, a za uwagę dziękuję Ewelina Walczak i Arkadiusz Miller, który program zrealizował. Do usłyszenia za tydzień.
Radio Kielce. Radio Kielce. Baby, can't you see? I'm calling a guy like you. Should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't wait. I need a hit.